Rozdział 25. Powrót na wschód. Kiedy Kelly i jego asystenci przygotowywali na podróż jej garderobę, Angie miała wrażenie, że cały dom wibruje, szykując się do jednego ze swych licznych, acz krótkich okresów opustoszenia. Ze swego miejsca w salonie słyszała ich głosy, ich śmiech. Wśród asystentów była dziewczyna w niebieskim polikarbonowym egzoszkielecie, który pozwalał jej nosić pudła Hermesa z ubraniami, jakby to były nieważkie płyty pianki. Szumiący kombinezon szkieletowy człapał cicho po schodach na swych wielkich stopach dinozaura. Niebieski szkielet, skórzane trumny. W drzwiach stanął Porfir. Panika gotowa? Miał na sobie długi, luźny płaszcz, skrojony z cienkiej, jak bibułka czarnej skóry. Kryształowe ostrogi sterczały nad obcasami jego czarnych, ciężkich butów. Porfir, zauważyła, jesteś po cywilnemu, a w Nowym Jorku mamy zrobić wrażenie.
Kamery będą tam dla ciebie.
Tak, zgodziła się, dla mojej reinsercji. Porfir będzie się trzymał z tyłu. Nigdy nie widziałam, żebyś się tak martwił, jak ktoś inny wypadnie na planie. Uśmiechnął się, odsłaniając modelowane opływowe zęby, fantazję awangardowego dentysty na temat potencjalnego kształtu zębów u szybszego, bardziej eleganckiego gatunku. Daniel Stark z nami leci, usłyszała warkot nadlatującego śmigłowca. Spotkamy się z nią na laks.
Udusimy ją, oświadczył konfidencjonalnie, podając jej błękitnego lisa, jakiego wybrał Kelly.
Jeśli obiecamy napomknąć faksom, że motywy były natury seksualnej, może nawet zdecyduje się nam w tym pomóc.
Jesteś obrzydliwy. Daniel, to horror, panienko.
I kto to mówi?
Ach, westchnął fryzjer, mrużąc oczy.
Ja jednak mam duszę dziecka. Śmigłowiec podchodził do lądowania. Plotka głosiła, że Daniel Stark, związana ze stymowymi wersjami jednocześnie Vogue Nippon i Vogue Europa, ma już dobrze po 80. Jeśli to prawda, myślała Angie, dyskretnie oceniając figurę dziennikarki, gdy wszyscy troje wchodzili na pokład Lira, to Daniel i Porfir nie ustępują sobie w dziedzinie ogólnych modyfikacji chirurgicznych. W smukłym wyglądzie kobiety tuż po 30, jedyną chyba widoczną jej przeróbką była para jasnobłękitnych implantów Zeissa. Młody francuski reporter wyraził się o nich kiedyś jako o stylowo niemodnych. Netowa legenda mówiła, że nigdy już nie znalazł pracy. Angie wiedziała, że już za chwilę Daniel zechce porozmawiać o narkotykach i o gwiazdach biorących prochy, a jej niebieskie oczy, uczennicy, otworzą się szeroko, by niczego nie przegapić. Pod groźnym wzrokiem Porfira Daniel zdołała się pohamować do chwili, gdy w trybie rejsowym znaleźli się gdzieś nad Utah. Miałam nadzieję, zaczęła, że to nie ja będę musiała poruszyć tę sprawę. Daniel, odparła szybko Angie, jakże mi przykro, taka jestem bezmyślna. Dotknęła fornirowanej płyty lotniczej kuchenki Hosaki. Aparat zamruczał cicho i zaczął wysuwać małe talerzyki z wędzoną kaczką, ostrygami na grzance, zapiekanymi rakami, sezamowymi paluszkami. Porfir natychmiast zrozumiał, o co chodzi, i wyjął butelkę schłodzonego Chablis, ulubionego wina Daniel, jak przypomniała sobie Angie. Ktoś, pewnie Swift, też o tym pamiętał. Narkotyki, odezwała się Daniel 15 minut później, kończąc porcję kaczki.
Nie martw się, uspokoił ją Porfir. Wkrótce będziemy w Nowym Jorku. Mają tam wszystko, czego tylko zapragniesz.
Jesteś zabawny, Daniel uśmiechnęła się. Wiesz, że mam kopię twojego świadectwa urodzenia? Znam twoje prawdziwe nazwisko. Wciąż uśmiechnięta spojrzała na niego zachęcająco.
Kamienie i kije, mruknął, dolewając jej wina.
Interesujący zapis dotyczący chorób genetycznych, wypiła trochę.
Genetycznych? Genitalnych? Tak często się ostatnio zmieniamy, nieprawdaż? Kto ci robił fryzurę, skarbie? Pochylił się.
Jesteś łaską dla świata, Daniel. Przy tobie inni, tobie podobni, wydają się niemal ludźmi.
Daniel uśmiechnęła się znowu.
Sam wywiad poszedł dość gładko. Daniel była zbyt doświadczoną dziennikarką i nie pozwalałaby jej ukłucia przekraczały próg bólu, gdzie mogłyby wzbudzić poważny opór. Kiedy jednak musnęła palcem skroń, wciskając podskórny przełącznik dezaktywujący system zapisu, Angie przygotowała się na prawdziwy szturm.
Dziękuję ci, powiedziała Daniel. Dalszy ciąg lotu naturalnie jest nie do publikacji.
Może wypijesz jeszcze butelkę czy dwie i się wyłączysz, zaproponował Porfir.
Czegoś nie rozumiem, moja droga. Daniel nie zwróciła na niego uwagi. Dlaczego się męczyłaś?
Z czym się męczyłam, Daniel?
Po co w ogóle poszłaś do tej nudnej klitki? Powiedziałaś, że nie miało to wpływu na pracę.
Powiedziałaś również, że nie było odlotów w zwykłym sensie, zachichotała.
Jednocześnie utrzymujesz, że substancja była niezwykle silnie uzależniająca. Dlaczego postanowiłaś to rzucić?
Była potwornie droga.
W twoim przypadku jest to chyba kwestia akademicka.
To fakt, pomyślała Angie.
Chociaż tygodniowa dawka kosztowała mniej więcej twoje roczne zarobki.
Przestało mi się chyba podobać płacenie za to, że czuję się normalnie, czy raczej w luźnym przybliżeniu, normalnie.
Czy wyrobiłaś w sobie odporność?
Nie.
To dziwne.
Właściwie nie.
Ci, co go syntetyzowali, włączyli substancje, które teoretycznie usuwają tradycyjne wady.
Aha, a co z nowymi wadami? Wadami na teraz?
Daniel dolała sobie wina.
Znam naturalnie inną wersję tej historii.
Naprawdę?
Oczywiście.
Co to było? Kto to stworzył? Dlaczego rzuciłaś?
Tak?
To był antypsychotyk, wyprodukowany we własnych laboratoriach SenseNetu. Przestałaś brać, bo raczej wolisz być obłąkana.
Porfir delikatnie wyjął jej z ręki kieliszek. Daniel zatrzepotała ciężko powiekami.
Dobranoc, kochanie, powiedział.
Daniel zamknęła lśniące niebieskie oczy i zachrapała cicho.
Porfir, co?
Przyprawiłem jej wino.
Nic nie zauważy, panienko, nic nie zapamięta, jeśli czegoś nie nagrała.
Uśmiechnął się szeroko. Nie chciałabyś chyba słuchać tej dziwki przez całą drogę.
Przecież się domyśli, Porfir.
Wcale nie.
Powiemy jej, że sama osuszyła 3 butelki i okropnie nabrudziła w toalecie, a ona będzie się czuła odpowiednio.
Zachichotał.
Daniel Stark wciąż chrapała, tym razem dość głośno, na jednym z 2 rozkładanych posłań w tyle kabiny.
Jak myślisz, Porfir? Spytała Angie.
Może miała rację.
Fryzjer zwrócił na nią swe cudowne, nieludzkie oczy.
I nic byś nie wiedziała?
Sama nie wiem.
Westchnął. Panienka za dużo się martwi, panienka jest teraz wolna, niech się cieszy.
Ale ja słyszę głosy, Porfir.
Jak my wszyscy, panienko.
Nie, odparła.
Nie takie jak moje.
Czy znasz się na afrykańskich religiach, Porfir?
Skrzywił się. Nie jestem Afrykaninem,
ale może jako dziecko oznajmił, byłem biały.
Ach, roześmiał się.
Religię, panienko?
Zanim przyszłam do Netu, miałam przyjaciół. W New Jersey byli czarni i religijni.
Skrzywił się znowu i przewrócił oczami.
Znak chudu, panienko, kość kurczęcia i olejek z mięty polej.
Wiesz, że nie o to chodzi.
A jeśli wiem?
Nie drażnij się ze mną, Porfir. Jesteś mi potrzebny.
Panienka ma mnie na własność. I owszem, wiem, o co chodzi. I to są te twoje głosy?
Były. Kiedy zaczęłam brać prochy, ucichły.
A teraz?
Nie ma ich.
Impuls przeminął.
Teraz bała się próbować mu opowiadać o Grand Brigitte i narkotyku w kurtce.
To dobrze, rzekł. To dobrze, panienko.
Lir zaczął się obniżać nad Ohio.
Nieruchomy jak posąg, Porfir wpatrywał się w gródź.
Angie wyjrzała na zbliżającą się wolno krainę chmur w dole.
Przypomniała sobie zabawę, w którą jako dziecko grywała w samolotach. Wysyłała wyimaginowaną Angie, by biegała po kanionach obłoków przez puszyste szczyty, które magicznie nabierały twardości. Tamte samoloty należały chyba do mas Neotek. Z korporacyjnych odrzutowców masa przesiadła się do lirów Netu. Liniowe samoloty znała tylko jako scenerię swoich stymów. Z Nowego Jorku do Paryża, w dziewiczym rejsie odrestaurowanego Concorda Yal w towarzystwie Robina i dobranej grupy ludzi z Netu.
W dół? Czy są już nad New Jersey? Czy dzieci rojące się na dachowych placach zabaw kompleksu mieszkaniowego Beavera słyszą teraz silniki Lira?
Czy odgłos jej przelotu delikatnie omiata bloki dzieciństwa Bobiego?
Jak niewyobrażalnie złożony okaże się świat, ten niepojęty w szczegółach mechanizm, kiedy odrzutowiec SenseNetu wstrząśnie drobnymi kosteczkami w uszach nieznanych, niewiedzących dzieci.
Porfir wie o pewnych rzeczach, powiedział bardzo cicho, ale Porfir potrzebuje czasu do namysłu, panienko.
Robili zwrot przed końcowym podejściem.